Doktor Bogdan Urbankowski, polonista, filozof, pisarz i publicysta, którego życiorysem, notabene i twórczością można by z powodzeniem obdzielić kilka postaci. Witam pana.
Witam serdecznie.
Autor poezji, dramatów, esejów, szkiców, powieści oraz wielu znaczących i ważnych publikacji z pogranicza filozofii i literatury, na przykład o Mickiewiczu, o Piłsudskim, o Herbercie, o Dostojewskim, między innymi niezapomniany Absurd, ironia i czyn o Piłsudskim, ostatnio zaś Przedwiośnia 68, a nade wszystko monumentalnej i syntetycznej Bohaterowie i zdrajcy w krakowskim wydawnictwie Biały Kruk. Panie doktorze, ta publikacja 600 stron bitych ma pod tytuł Wspólna pamięć narodu. Czy w XXI wieku, tu i teraz jest możliwa wspólna?
Jest możliwa, ale jest bardzo trudna, bo przede wszystkim jest to pamięć zapomniana paradoksalnie. Tu od razu muszę wyjaśnić, że podtytuł tej książki jest jednocześnie łącznikiem z poprzednią moją pracą, Gniazdo Polskie. I w gruncie rzeczy można by powiedzieć, że to jest cały czas ta sama książka. To nam się wydaje, że piszemy tu książkę, tam artykuł, gdzie wiersz. A potem gdzieś tam pod koniec życia widzimy, że pisaliśmy cały czas jedną wielką księgę o tym samym i myślę, że w moim przypadku, w przypadku nie tylko tych książek, ale właśnie dramatów czy wierszy, coś takiego nastąpiło, dlatego że my byliśmy pokoleniem, które musiało odkrywać swoją przeszłość, swoją pamięć, a przecież osobowość człowieka, osobowość narodu nie jest niczym innym jak pamięcią. To pamięć zamienia nam się potem w czyny, w charakter, budujemy samych siebie, budujemy swoją społeczność, no ale właśnie podstawą jest ta pamięć, którą niestety u nas skutecznie wykorzeniona aż do dzisiaj.
No właśnie, minęło ponad 30 lat tak zwanej III Rzeczpospolitej i króluje postmodernizm swoisty, czyli narracja, a nie prawda. I tu jest pewien problem, mam wrażenie, i poprawność polityczna się pojawia, i tu jest problem tego typu, jak to wszystko weryfikować.
Postmodernizm to jest takie słowo troszeczkę maskujące, zasłona dymna, którą rozpylają przede wszystkim dawni marksiści, którzy nie chcą przyznawać się do swojej materialistycznej, marksistowskiej przeszłości. No w rzeczywistości to, co nazywa się postmodernizmem już w tradycji całej historii filozofii, było znane w czasach greckich. Pojawia się określenie relatywizmu, względności i tak dalej. Jeszcze w dialogach Platona, gdzie oznacza się tym terminem nieuczciwych sofistów, którzy uczą przekręcać prawdy, uczą udowadniać coś, żeby tylko wygrać jakąś swoją sprawę przed sądem na agorze, a w rzeczywistości po prostu jest to nauka kłamstwa, które ma się narzucić innym. I w tej chwili niestety żyjemy w czasie, gdy narzucane są kolejne kłamstwa, a polska filozofia, czy szerzej mówiąc polska kultura, nie są rozwijane po prostu. Nie wiem, zaniedbanie rządu, a poza tym chyba obojętność rodziców, głupota edukatorów, bo mamy z pokolenia na pokolenie głupszych nie tylko nauczycieli, ale już i profesorów szkół wyższych, o czym świadczył ostatnie popisy kretynizmu na Uniwersytecie Jagiellońskim, kiedyś liczący się w świecie uczelni, a teraz głośny i chyba tylko z tego, że ma wystraszonych, potulnych, usiłujących być poprawnymi politycznie wykładowców. Nie liczy się wiedza, tylko liczy się właśnie zgodność, uzgodnienie bełkotu z bełkotem większości, powiedzmy tak.
Panie doktorze, gdzie jest miejsce na fakty wobec tego? Pamiętam, że Hegel tak się naśmiewał ze swoich krytyków, że jak mu zarzucano niezgodność z rzeczywistością jego triady, teza, antyteza, synteza, to mówił, że tym gorzej dla faktów. Czy to dzisiaj jest obowiązująca wykładnia?
U Hegla chodziło o coś chyba znacznie głębszego, to znaczy on zakładał istnienie planu absolutu, który jest pewnym rytmem rozwoju, jak to myśmy w czasach studenckich nazywali na 3P, jak w rodzaju walca, teza, antyteza, synteza. Jeżeli coś się z tego rytmu wyłamuje, to coś się okalecza, nie pasuje, no to niestety tym gorzej dla rzeczywistości, bo ona nie będzie taka, jaka by być mogła, gdyby ten plan był zrealizowany. Natomiast to co u nas się dzieje, to jest to lansowanie pewnych kłamstw grupowych w interesie takich czy innych grup.
Na przykład pedagogika wstydu, prawda? Czy ona jest równoważna polityce historycznej, czy to jest pewna dowolność w interpretacji?
Nie, no pedagogika wstydu oparta jest przede wszystkim na kłamstwie, tylko trzeba pamiętać o jednym, że łatwiej jest kogoś okłamać, niż przekonać, że został okłamany. Wszyscy się pewnych rzeczy wstydzimy, tak samo jak, no, ja też nie jestem dumny z tego, że kiedyś głosowałem na Wałęsę, ale to dlatego, że o pewnych rzeczach się nie wiedziało. Natomiast pedagogika wstydu jest jedną z technik manipulacyjnych. Ona ma za sobą już doświadczenie wielu lat, bo przecież coś takiego jak zastępowanie prawdziwej wiedzy wiedzą pozorną, to wprowadzili tak zwani Nazi Boys generała Geilena. To była taka specjalna agencja 114 niemieckiego, zachodnio-niemieckiego wtedy wówczas kontrwywiadu, kierowana przez nie tylko przez generała Geilena, ale przez Alfreda Benzingera, który chyba był jednym z najinteligentniejszych grubasów w dziejach. I oni uważali, że jeżeli się dokona fałszów na poziomie słowa, na poziomie nazwy, to ludzie w to po prostu uwierzą, nikt nie będzie tego weryfikował. Im się udało wprowadzić do obiegu zarówno termin nazizm, i teraz gdzieś tam się słyszy o polskich nazistach, jak i termin polskie obozy koncentracyjne. Jako przykład jest na ogół podawany Auschwitz, przy czym ci, którzy podają, nawet nie wiedzą, że Auschwitz był wtedy w Niemczech, a nie w Polsce, bo to były tereny już przyłączone do Rzeszy, już z tamtych obszarów Polaków.
Ale to wszystko, panie doktorze, przepraszam, zrobię jedno słowo, to wszystko są argumenty ad ignorancjam, do niewiedzy. I to jest pewien kłopot, mam wrażenie, bo te czarne legendy, na przykład inkwizycji, ale również Józefa Piłsudskiego, którego pan tutaj wymienia wśród bohaterów szczególnego rodzaju, to wszystko się zasadza na niewiedzy. Nauczanie historii kompletnie leży, chociaż podobno się już odradza, ale pamiętam, że pytałem nauczycieli historii, jak sobie radzą na lekcjach na przykład z agenturalną przeszłością Lecha Wałęsy. Niech pan zgadnie, co odpowiadali. Nie zdążymy przerobić tego materiału. No, czyli w ogóle sobie nie radzą.
Swoją drogą, no świadczy to o pewnej inteligencji naszych nauczycieli, albo o dobrym ich wytresowaniu. Tutaj fakty w walce z kłamstwami są właśnie bezsilne. Tu, żeby to zrównoważyć, trzeba by stosować przeciwkłamstwa. Jakieś wahnięcie zegara w zupełnie drugą stronę, bo jeżeli wahadło się tak kiwa i my chcemy ustawić je dokładnie na dole w połówce, no to zawsze ono będzie wychylone w drugą stronę, w tym wypadku w stronę kłamstwa, więc no trzeba odpowiadać po prostu tak zwanymi fake newsami na fake newsy, a nie przepraszać, że się żyje, a naprawdę to było tak, bo nikt ani nie chce wiedzieć, jaka jest prawda, ani na to nie ma czasu. No tu cały obowiązek niestety spoczywa na edukacji, na szkole, i dopóki nie będziemy mieli mądrych nauczycieli, no to nic z tym faktem nie zrobimy. Tu trzeba by zacząć od jakichś masowych egzaminów, czy w ogóle dany nauczyciel się nadaje na nauczyciela już nie tylko historii czy polskiego, ale także fizyki, bo ta dziedzina poszła daleko do przodu i nie możemy wychowywać ludzi zacofanych. No ale niestety tutaj no, cały czas brak jest woli, brak jest decyzji, jest za dużo dobrych dobrych deklaracji, przy czym no, te deklaracje brzmią ładnie i na przykład ta podstawa, że moralna, że my nie możemy być tacy, jak byli tamci w PRL-u, nie o taką Polskę żeśmy walczyli, bo musimy być lepsi, szlachetniejsi. No to wszystko jest dowód głupoty, a jednocześnie dowód sprawności tych, którzy nam tego rodzaju argumenty po prostu wcisnęli do głowy. Dlatego nie nastąpiło rozliczenie, lustracja, winni nawet...
Mało tego, agenci SB, TW sobie znakomicie radzą, również w Parlamencie Europejskim.
Za życia i po śmierci, bo po śmierci lądują na powązkach wojskowych, na bardzo często na mogiłach swoich własnych ofiar. No.
Panie doktorze, czy bohaterowie i zdrajcy to powinna być lektura szkolna?
Ode mnie to nie zależy, a każdy autor chciałbym, żeby była, przynajmniej na poziomie uniwersyteckim, bo wtedy ci nauczyciele uzbrojeni w jakieś efekty moich badań, ale przecież nie tylko moich, wychodzi znakomita historia Polski profesora Nowaka z Krakowa. Jest także drugi Nowak z Warszawy, który boryka się z historią współczesną. No, to wszystko powinno być w arsenale dla przyszłych nauczycieli w szkołach, no dla studentów, którzy potem będą już kierownikami klubów, dziennikarzy i tak dalej. No, ale
mam wrażenie, że 30 lat zmarnowaliśmy wobec tego. Bardzo dziękuję za udział w audycji.
Dziękuję.
A Państwu przypomnę, że moim gościem był dr Bohdan Urbankowski, polonista, filozof, pisarz i publicysta. Dziękuję bardzo.
Kłaniam się, dziękuję.